Śniadanie polityków.
Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek. Joe Cocker z utworem Don't Let Me Be Misunderstood budził nas w ten poniedziałkowy poranek, wprowadził nastrojowo w ten dzień. To zobaczymy, jak będą nas budzić politycy. Dzisiaj postawimy kilka zasadniczych pytań, co oznacza druga wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w ciągu roku w Polsce, jaki jest jej bilans i czy Polska zajęła miejsce Niemiec na geopolitycznej szachownicy. To na początek też, jaki bilans jest po roku tej wojny, kto zdał egzamin, a kto zawiódł. A wreszcie, czy już niedługo będziemy mieli prawo do zakupu jedynie 8 sztuk ubrań rocznie i jednego lotu samolotem. To w dalszej części. Witam Państwa serdecznie, witam gości naszego programu. Są nimi dzisiaj pani Anna Górska z Zarządu Krajowego Partii Razem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Andrzej Jaworski, poseł kilku kadencji, aktualnie pełnomocnik Okręgu Gdyńskiego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
Tadeusz Cymański, poseł Solidarnej Polski.
Serdecznie witam.
I będzie z nami, zakładam, bardzo niedługo próbujemy się połączyć, będzie z nami także, mam nadzieję, Paweł Cywiński, sekretarz Pomorskiego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni Państwo, zaczynamy od podsumowania tej wizyty prezydenta Stanów. O, jest z nami już, jak słyszę, Paweł Cywiński, sekretarz Pomorskiego Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, czy się słyszymy?
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu, tak, słyszymy się.
A więc jesteśmy w komplecie, możemy zaczynać. Szanowni państwo, co oznacza ta druga wizyta w ciągu roku w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena? Jak państwo interpretujecie, że przyleciał drugi raz do Polski, był oczywiście także w Kijowie i o tym nie zapominajmy, to bezprecedensowa wizyta, jeżeli chodzi o prezydentów Stanów Zjednoczonych, bo jest taka zasada boots on the ground, czyli wtedy, kiedy amerykańscy żołnierze stawiają swoje buty na jakiejś ziemi, no to wtedy także w ramach wsparcia może być prezydent Stanów Zjednoczonych. Amerykańskich żołnierzy na Ukrainie nie ma, ale był tam prezydent Stanów Zjednoczonych. Ale dlaczego na przykład ani rok temu, ani teraz Joe Biden nie znalazł czasu, żeby zrobić sobie przystanek w Berlinie, żeby porozmawiać z kanclerzem Niemiec? Czy to ma znaczenie i czy Polska zajęła miejsce Niemiec na tej szachownicy geopolitycznej Stanów Zjednoczonych? Jeszcze dodam tylko, że na Twitterze już po tej wizycie prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że partnerstwo Polski i Stanów Zjednoczonych jest w tej chwili kluczowe, szczególnie w tym punkcie zwrotnym dla świata, jakim jest wojna na Ukrainie. Anna Górska z Zarządu Krajowego Partii Razem.
Tak, niewątpliwie ta wizyta druga w ciągu roku w Polsce, ona miała bardzo duże znaczenie. Myślę, że nie odbierając jej oczywiście autorytetu i rangi, myślę, że jednak ważniejsze było to ten spacer po Kijowie, bo on miał taki wyraz bardzo symboliczny i to, że po roku tej haniebnej wojny i tych brutalnych ataków i tej próby zastraszania całego ukraińskiego społeczeństwa poprzez też zbrodnie wojenne, których dopuszcza się Rosja w Ukrainie, próbując siać po prostu terror wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe, pokazując te obrazy, że jednak nadal Ukraina jest wolnym krajem. I ta wizyta to miała potwierdzić. Krajem, w którym też Ukraińcy powinni się czuć bezpiecznie, ponieważ są otoczeni troską i opieką Stanów Zjednoczonych, ale też Polski. I to, że potem swoje kroki prezydent Biden skierował do Polski, było potwierdzeniem tego, że to te dwa kraje dzisiaj, no nie da się ukryć, są takimi jak gdyby głównymi filarami tej pomocy i wsparcia, i to zarówno z pozycji politycznych, bo jakby tutaj no, nie da się zaprzeczyć temu, że ta polityka też obronnościowa Polski, ona jest również nakierowana na bardzo mocną pomoc Ukrainie, ale też ze względów takich praktycznych. No, my jako kraj bezpośrednio sąsiadujący z Ukrainą, z krajem, w którym toczy się ta wojna, który jest też krajem no, transferowym, jeśli chodzi o dostawy broni i o wsparcie logistyczne różnego rodzaju, no to ta pozycja Polski rośnie i ta wizyta niewątpliwie to potwierdziła. Ja życzyłabym sobie, żebyśmy jakby kontynuowali taką politykę umacniania tej naszej pozycji takiego znaczenia geopolitycznego i też obronnego, jeśli chodzi o naszą część Europy. I budowali bardzo trwały sojusze z państwami naszego regionu. Mam na myśli nie tylko były państwa bloku postsowieckiego, ale też między innymi kraje nordyckie, mam na myśli Finlandię między innymi, która też jest krajem sąsiadującym z Rosją, która też boryka się z różnego rodzaju problemami związanymi z tą wojną i tą agresywną polityką Rosji wobec całej Europy i tak zwanego tego zachodniego świata. I pozostałe kraje skandynawskie, które tutaj w rejonie Morza Bałtyckiego też mogą czuć jakiś rodzaj zagrożenia, bo też pamiętajmy, że mamy również Rosję na Bałtyku, więc te budowanie tych trwałych sojuszy i umacnianie się na tej pozycji takiego państwa liderskiego, myślę, że będzie skutkowało w przyszłości niewątpliwie rosnącą naszą pozycją na arenie międzynarodowej i oby tak dalej, warto to wykorzystać.
Tu jeszcze mam jedno pytanie.
Niezależnie od tego, kto będzie dalej tą politykę prowadził.
A właśnie, widzi pani, to ja właśnie o to chciałem zapytać, bo przyjmując hipotetycznie, że byłby to rząd, który by tworzyła szeroko rozumiana lewica, w tym także partia Razem. No, lewica do tej pory znana była, zresztą jest znana też na świecie w wielu krajach z takiego podejścia pacyfistycznego. Pamiętamy to hasło Make Love Not War. Czy w tej chwili na pacyfizm nie można sobie pozwolić i na przykład te wszystkie kontrakty militarne zawierane przez wicepremiera, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, szczególnie chodzi mi o kontrakty zawierane w Stanach Zjednoczonych, w Korei Południowej, one nie zostaną podważone, bo tutaj były różne wypowiedzi, także doradców polityków opozycji. Czy pani zdaniem to wszystko będzie kontynuowane? Ta linia polityczna i ta linia także militarna?
Ja myślę, że myśmy powiedzieli w piątek, mieliśmy taką konwencję bezpieczeństwa i współpraca, gdzie nasi politycy i polityczka partii Razem Magda Biejat mówiliśmy o tym, jak powinna być kontynuowana współpraca w zakresie bezpieczeństwa w Europie, ale nie tylko w Europie, również biorąc pod uwagę struktury NATO, to wyraziliśmy się tam jasno, że jakby nikt nie będzie zrywał tych kontraktów. Wiadomo, że trzeba się zbroić. Ja, pacyfizm w globalnej skali jest też rozumiany jako nie wywołujmy wojen. Natomiast wojna obronna, niewątpliwie taką wojną jest wojna w Ukrainie, nie tylko dla samej Ukrainy, ale również dla nas, dla Stanów Zjednoczonych, dla Europy, wymaga wsparcia i wojna obronna jest wojną, którą należy toczyć, którą po prostu należy wygrać, bo jeżeli mówimy o prawie do samostanowienia narodów, a niewątpliwie Ukraińcy takie prawo posiadają, no to w naszym również europejskim interesie jest bronić tego prawa i wesprzeć ich możliwie jak najbardziej, bo widzimy, że ich wrogiem, a tym samym i naszym wrogiem jest człowiek, który sięgnie po wszystko, jeśli tylko mu się na to pozwoli. Nie odrobiliśmy tej lekcji należycie w 2014 roku. Szkoda, bo być może nie doszłoby do tej agresji rok temu, ale nauczeni już doświadczeniem, myślę, że tutaj postępujemy w tej chwili mądrze i na pewno tę politykę należałoby kontynuować. My też jako partia Razem i Lewica przekonujemy wiele ruchów lewicowych w Europie, które nadal mają pewne opory przed uznaniem prawa Ukrainy do bronienia się militarnego i udaje nam się skutecznie niektóre z tych ruchów lewicowych przekonywać, zmieniają swoje stanowisko na temat właśnie dalszego zbrojenia, pomocy militarnej Ukrainie i wsparcia jej politycznie, ale też czasami po prostu w formie gestu, w formie czegoś, co jest bardzo symboliczne, a czymś takim bardzo symbolicznym i bardzo ważnym dla takiego pokrzepienia ducha całego tego udręczonego wojną narodu ukraińskiego. Była między innymi ta wizyta w Kijowie Bidena i ja się cieszę, że do niej doszło. I też powiem szczerze, że kontynuowane były te gesty, bo potem pojechał tam i premier tak, do Ukrainy, więc jakby bardzo dobrze, że taką politykę prowadzimy i pokazujemy Ukrainie, że ona jest nadal wolnym krajem i bardzo ważnym partnerem. Chcemy jej wolności i chcemy, żeby jak najszybciej znalazła się również w europejskim
sposób. Washington Post napisał, że gdyby powierzyć kwestie bezpieczeństwa w Europie, no czytaj, w Europie jako no, rządzonej, właściwie kierowanej, te główne kierunki wyznaczają Niemcy i Francja, to gdyby tak było, to Ukraina już byłaby rosyjska, że Ameryka nie może wycofać się z przywództwa także w tej części świata. Pytanie też do Andrzeja Jaworskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Czy jest tak, że pan trochę czuje się rozczarowany, że takie pobrzmiewają komentarze, że zabrakło konkretów, że mówiono o zwiększonej obecności wojsk amerykańskich, wojsk natowskich w Polsce, o stałych bazach, o programie także nuclear sharing, czyli takim parasolu atomowym. Czy to jest błędem oczekiwanie, było błędem oczekiwanie podczas tej wizyty na takie konkrety, czy na takie konkrety na przykład przyjdzie czas w Wilnie podczas lipcowego szczytu NATO i kto zawiódł, a kto zdał egzamin przez ten rok tej wojny? Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja zacznę od tego, że bardzo mocno podkreślę, że dwie wizyty w ciągu roku prezydenta Stanów Zjednoczonych to jest pokazanie, jak Polska jest ważnym sojusznikiem i jak jest ważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i dla NATO. I podkreślmy to także bardzo mocno, że gdyby nie ostatnie poczynania rządu Prawa i Sprawiedliwości, to prezydent Stanów Zjednoczonych nie mógłby udać się do Kijowa, ponieważ ta wizyta była możliwa tylko i wyłącznie dzięki temu, że wzmocniliśmy nasz potencjał na wschodzie kraju, że jesteśmy przygotowani do tego, aby te wizyty w Kijowie mogły się odbywać dzięki właśnie infrastrukturze na terenie Rzeczypospolitej. A jeżeli chodzi o wystąpienie prezydenta, to było ono bardzo konkretne w taki sposób, w jaki mogło być zrealizowane na otwartym spotkaniu, gdzie każdy mógł przyjść, każdy mógł posłuchać, ponieważ taki charakter mają tego typu wystąpienia. Oczywiście, że były w tym czasie rozmowy w cztery oczy i jestem przekonany, że bardzo konkretne rzeczy są omawiane właśnie w gabinetach, tak żeby do pewnych spraw się przygotować i w odpowiednim czasie, żeby one ujrzały światło dzienne.
Możemy się ich spodziewać w lipcu po szczycie NATO?
Dla mnie najważniejsze jest to, że wszystko idzie w dobrym kierunku i o takich sprawach najlepiej nie mówić publicznie ze względów na to, że przecież Rosja i nie tylko Rosja bardzo dokładnie śledzą wszystkie wypowiedziane słowa, bardzo je mocno analizują i odpowiednio się do tego przygotowują. Myślę, że warto także przypomnieć, że gdyby parę lat temu rząd Donalda Tuska nie wstrzymał budowy tarczy antyrakietowej w Polsce, gdyby nie było likwidacji polskich wojskowych baz na wschodzie kraju, ta sytuacja wyglądałaby jeszcze inaczej. I nie
tutaj,
byłoby
panie pośle,
dzisiaj...
wejdę, jeśli chodzi o tę tarczę antyrakietową, ja tutaj wejdę w słowo, będąc trochę niejako adwokatem Platformy Obywatelskiej, zawsze słyszę polityków, którzy mówią, podpisaliśmy umowę o budowie tarczy antyrakietowej, to prezydent Obama, Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych dokonał resetu z Rosją. To nie nasza wina.
No tylko przypomnijmy, że to właśnie w tym czasie, kiedy trwały rozmowy na temat tarczy antyrakietowej, to bardzo ważny polityk Platformy Obywatelskiej, Radosław Sikorski, mówił w 2019 roku i także w latach następnych o tym, że Rosja powinna zostać przyjęta do NATO, że to byłoby bardzo dobre rozwiązanie dla zapewnienia stabilizacji i bezpieczeństwa. Myślę, że każdy ze słuchaczy może się domyśleć, co by się stało, gdyby te słowa się ziściły i gdyby Platforma Obywatelska wtedy miała więcej czasu na realizację tego typu polityki prorosyjskiej. A Stany Zjednoczone, tak jak każde państwo, bardzo mocno analizują wypowiedzi polityków w kraju, w którym pewne rzeczy mają się zadziać. I myślę, że właśnie dlatego te rozmowy tak się zakończyły, a już likwidacja polskich jednostek na wschodzie kraju, no to był jednoznaczne pokazanie, w jakim kierunku idą rządy Platformy Obywatelskiej.
Ugrupowaniem rządzącym była wtedy nie tylko Platforma Obywatelska, ale także Polskie Stronnictwo Ludowe. Anna Górska powiedziała przed momentem, że w 2014 roku nie zdaliśmy egzaminu. No to można powiedzieć, wywołuje tutaj przedstawiciela PSL do tablicy. Chciałem zapytać, no czy PSL też wyciąga wnioski w takim razie z tego 2014 roku jako ugrupowanie wtedy rządzące. Ale też chciałem zapytać w kontekście tej deklaracji. Tutaj pani Górska złożyła jasną deklarację. Lewica będzie kontynuowała te wszystkie projekty, także te kontrakty militarne. Chciałem zapytać w kontekście tej coraz ściślejszej współpracy PSL z ugrupowaniem Szymona Hołowni Polska 2050. Czy państwo akceptujecie tego głównego doradcę do spraw wojskowości, generała Różańskiego, który mówił publicznie o tym, że być może trzeba będzie mieć odwagę wypowiedzenia niektórych tych kontraktów. Czy to jest taka linia, którą PSL akceptuje? Paweł Cywiński, PSL.
Panie redaktorze, drodzy państwo, drodzy radiosłuchacze. Może najpierw nawiążę ad vocem do wypowiedzi pana Andrzeja Jaworskiego. jak słyszę wypowiedź, słucham wypowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, to mam wrażenie, że wizyta prezydenta Bidena jest bodajże najbardziej zawłaszczaną wizytą głowy państwa w Polsce od czasów pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II. Bańka, która została stworzona wokół tego, powinna zostać jasno, klarownie rozbita. Szanowni Państwo, prezydent Biden przyjechał do Polaków, do narodu polskiego, do narodu ukraińskiego, nie do Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast jeśli chodzi o...
Czy pan widział tego tweeta, którego zamieścił prezydent Stanów Zjednoczonych po tej wizycie, dziękując prezydentowi Dudzie, dziękując także premierowi za spotkanie, za zorganizowanie tej wizyty? Widział pan to i pisał o tym polsko-amerykańskim strategicznym partnerstwie?
Tylko ja jedno zdanie ad vocem, panie, nic nie powiedziałem takiego, żeby Prawo i Sprawiedliwość zawłaszczało tą wizytę, więc proszę nie mówić rzeczy nieprawdziwych.
Panowie, nierównocześnie to mówił Andrzej Jaworski, teraz Paweł Cywiński, PSL.
...i nie opowiada bajek na temat tej wojny. Zakasał rękawy i współpracuje z prezydentem Zełenskim. To jest człowiek, który pomimo wszelkich wad, które mu opozycja przyczepia z pełną zasadnością, w temacie wojny na Ukrainie staje na wysokości zadania i jak najbardziej zasługuje na ukłony. I powinny to być ukłony z każdej sceny strony politycznej, bo jego postawa jest postawa godna naśladowania. Jeśli chodzi o kontrakty w przyszłości, każdy krok, który zmierza do tego, aby Polska była krajem solidnie dozbrojonym, nowoczesny sprzęt, nie stary, przestarzały sprzęt, który będzie ściągnięty za kilka lat z Korei Południowej, daje bezpieczeństwo i stabilność w regionie. Nie od dziś wiadomo...
Z Korei Południowej, czyli te kontrakty to jest ściąganie z starego sprzętu, przestarzałego? Te kontrakty, które są podpisywane w tej chwili na przykład na czołgi, na armatochaubice?
A z którego roku będzie ten sprzęt i w którym roku zostanie dostarczony?
Kontrakt jest podpisany w ubiegłym roku, a sprzęt będzie sprowadzony w ciągu kilku najbliższych lat.
Do 2035 roku, tak? W związku z tym...
Czyli pan uważa, że to jest... Pan uważa, że tak jak warto... Ale pan uważa, że to jest sprzęt przestarzały, tak?
To jest śmieszne, co mówi przedstawiciel PSL-u.
Pozwólmy jeszcze dokończyć.
Będą zawierane nowe umowy, które będą dozbrajały polską armię tak, abyśmy na wypadek kolejnych konfliktów w regionie nie byli kopiuszkiem.
Panie redaktorze, czy mogę jednym zdaniem?
To jednym zdaniem Andrzej Jaworski jeszcze, bo Tadeusz Cymański miał jeszcze szansę. Jednym zdaniem Andrzej Jaworski.
Śmieszne jest to, co mówi przedstawiciel PSL-u. Przypomnę, że to wy likwidowaliście nasze jednostki na wschodzie kraju i nawet dzisiaj nie wiecie, że uzbrojenie nie stoi na półce w sklepie, tylko jest produkowane na bieżąco. Jeżeli dzisiaj podpisuje się zamówienia, to one przychodzą zgodnie z realizacją i z produkcją. Gdybyście podpisali jakiekolwiek zamówienie na jakiekolwiek uzbrojenie, to ono by do Polski przyszło. A właśnie to, że tego nie robiliście, tylko przeszkadzaliście, to i dzisiaj przeszkadzacie. I to jest to jedno zdanie, które chciałem powiedzieć.
Ropę z Rosji tak długo, a Putin nałożył sankcje i zakręcił wam kurek.
To wy podpisaliście umowę na dostarczanie ropy do chyba jeszcze na najbliższe 10 lat na niekorzystnych warunkach. To wy umorzyliście ponad 1,4 mld złotych zobowiązań dla Gazpromu. To wy za to odpowiadacie także jako PSL, więc proszę posypać głowę popiołem i dzisiaj nie przeszkadzać w naprawianiu Polski.
To teraz Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. Podsumowanie, tylko teraz dajmy szansę, Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. Chciałem zapytać i o podsumowanie tej wizyty, ale także o te argumenty, które tutaj Paweł Cywiński z Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawił, że no, jeżeli chodzi o te zamówienia z Korei Południowej, to może to być, jak rozumiem, to jest hipoteza, ściąganie sprzętu, który za kilka lat, za kilkanaście lat będzie przestarzały.
Naprawdę nie dajmy się zwariować.
Tadeusz Cymański.
To jest bardzo ryzykowna, nie wiem, czy odpowiedzialna wypowiedź, bo to jest bardzo ciężka, jest taka rzucająca ogromny w sytuacji wojny, kiedy zagrożone jest nasze bezpieczeństwo, mówmy otwartym tekstem. To sugerowanie nawet, że obecna, czy taka, czy jakakolwiek władza w naszym kraju No naprawdę. Ja jestem zbudowany tym, że pomimo ogromnego sporu politycznego w tej kwestii, a mówimy o obronie i naszej niepodległości, to tutaj takie wypowiedzi bym tutaj sugerował i prosił kolegę z PSL-u, żeby naprawdę się nie zagalopowywać i nie prowokować takich rozmów, bo naprawdę siejemy zwątpienie. Można dyskutować oczywiście nad szczegółami technicznymi, ale znakomita większość ekspertów i nie tylko spod pana Błaszczaka ręki, ale również innych w tej sprawie śledzę z uwagą, naprawdę. Wypadkowa tych wypowiedzi jest jedna, Korea Południowa, to też jest potentat i dzisiaj to, co powiedział Andrzej Jaworski, nie ma na składzie, że możemy sobie brać Heimarsy niemieckie, francuskie, samo wybierać sobie jak leży. Nie. Dzisiaj dajemy ogromną pomoc dla Ukrainy, wysyłamy nasz sprzęt i musimy natychmiast uzupełniać ekstraordynaryjnie, mówię to jako członek Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, tworzymy specjalne fundusze, bo na szali jest być albo nie być. A na pytanie pańskie, panie redaktorze, jaki jest bilans dokonań, to można sobie postawić pytanie nie dlatego, żebym też był nieźle zrozumiany, ale niestety wartość żołnierza się sprawdza nie w koszarach ani na poligonie, tylko na froncie. My jako ludzie sprawdzamy się nie jak jest fajnie, tylko jak jest ciężko i źle. A instytucje państwowe i światowe się sprawdzają wtedy, kiedy jest wojna, a nie pokój. Jak jest rozwój, pięknie, wszystko się kręci, gaz leci, to jest cudownie. Ale kiedy przyjdzie taki moment, a teraz go mamy, no to pytanie, gdyby nie Ameryka, gdyby nie Wielka Brytania i gdybyśmy nie my, Polacy, to gdyby miała tutaj ciężar tej sytuacji wziąć na siebie Unia Europejska, to gdzie bylibyśmy? Czy ta audycja by się mogła odbyć? Oni, Sowieci, byliby już u wrót albo w kraju. Tak czy nie? Tak czy nie? No miejmy odwagę to powiedzieć. I mówię dlatego, że to jest teraz okres wielkich rekolekcji również dla Unii Europejskiej. Niestety, nie mówię tylko o Niemcach, ale w ogóle. Dobrze, że to się zmienia. Tu dziękuję Lewicy. Specjalną konferencję będą robili socjaldemokratami w przyszłym tygodniu, kiedy od rana do nocy, takie są deklaracje ich przywódcy, będą im mówić do znudzenia, słuchajcie, pomagajcie, pomagajcie. Nie chodzi tylko o broń. Chodzi również o pomoc bezpośrednią dla nas. Coraz więcej ludzi kręci nosem, co wcale nie dziwię. Mamy ogromny ciężar i wielkie wydatki związane z pobytem Ukraińców. Pomoc Unii Europejskiej niestety jest symboliczna. To Lewica, nawet nie my, mówi 500 euro na jednego Ukraińca. Ile miliardów Europa dała na obozy syryjskie czy tureckie? To jest ten aspekt. No niestety trzeba o tym mówić otwartym tekstem, bo tego wymaga sytuacja. I myślę, że tutaj prześciganie się w bilansach przeszłości też nie jest najlepszą drogą, bo ja bym dołożył jeszcze jedną kwestię, mianowicie 2008 rok, sięgnijmy dalej. Dzisiaj wojna na Ukrainie pokazuje ogromne znaczenie sprzętu wojskowego, ale nie ma i nie może być obrony terytorium bez kilkuset czy milionowej armii ludzi, którzy giną codziennie i którzy niestety muszą tworzyć, a więc mówię o rezerwie. Zlikwidowano pobór w Polsce. W zamian 9, 10, 11, proszę sprawdzić w internecie. Nic nie zrobiono. Nasze siły terytorialne i próba odbudowywania tego jest bardzo ciężka. Niestety mamy inny świat. To nie tak, że idzie chłopcy za mundurem, panny sznurem. Tak kiedyś było, dziś jest inny świat, więc jak ciężko jest odbudować tą obronność. I musimy tu współpracować, a nie spierać się i kłócić. I bardzo proszę, apeluję, są dobre znaki, że w tej przynajmniej sprawie idzie ostre wybory, ciężki spór polityczny, ale mamy nadzieję i o to proszę i będę się sam starał powściągać swoje emocje, bo też jak widać nie jest mi to obce, żebyśmy tutaj pamiętali, że na szali jest nasza przyszłość. Tłumaczenie cierpliwe, również w radiu, w telewizji, że ja mam 3 synów, ludzie mają mężów, mają synów, mają rodziny. Nie chcemy, żeby ta wojna do nas doszła. I dzisiaj na Ukrainie się ważą te losy. No, wizyta amerykańskiego prezydenta nie wprowadziła może całkiem rewelacyjnych nowych elementów, ale sam fakt, że on tu przyjechał, to jest dowód, że Ameryka się z tego nie... rozwiał wątpliwości, że się nie wycofa i ta pomoc będzie adekwatna do sytuacji. Wiele rzeczy jest też, co powiedział Andrzej Jaworski, poza planem, bo nie mówi się o tym, czy szkoleni są rosyjscy piloci w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Świetny dowódca
ukraińscy piloci.
Generał Reichel.
Ukraińscy piloci.
Ukraińscy generał Reichel, znakomitość, generał lotnicza, świetny pilot. Wyszkolenie dzisiaj na F-35, nawet F-16, to jest 2-3 lata. 300 godzin lotu. Ile kosztuje godzina lotu samolotu, sobie państwo wyobraźcie. W co my gramy? To są ogromne tematy, i ogromna
to ogromne tematy. Szanowni Państwo, zmienimy temat, bo ten temat rzeczywiście moglibyśmy przez pewnie kilka godzin i na pewno do tego tematu będziemy w Radiu Gdańsk wracać. Szanowni Państwo, przepraszam, przechodzimy do tematów wyborczych, bo jutro ma być podpisany pakt senacki przez cztery najważniejsze bloki ugrupowań opozycyjnych. Pakt senacki pomiędzy Koalicją Obywatelską, Koalicją Polską, także pomiędzy Lewicą. I tutaj, no i Polska 2050. I tutaj oczywiście pytanie, bo z informacji Gazety Wyborczej i Polskiej Agencji Prasowej wynika, że ta zjednoczona opozycja liczy w Senacie na 65 miejsc biorących i ten podział byłby taki, 40 miałoby około 40 tych miejsc, no, czyli tych kandydatów w tych biorących okręgach miałoby wystawić Koalicja Obywatelska, 12, około 12, 13 Polska 2050, 6 do 8 Lewica i PSL. Czy to jest podział rzeczywiście, który podają te media, jest rzeczywiście zgodny z stanem faktycznym? I czy to jest akceptowalne dla Lewicy? Anna Górska, Partia Razem.
Ja powiem szczerze, z informacji, które posiadam, wiem, że nie ma jeszcze takiego liczbowego podziału. Pakt senacki nie jest niczym nowym, bo przypomnę, że w 2019 roku również wybory do Senatu odbywały się w taki sposób, że opozycja dogadała się i startowała w jednym bloku, ponieważ wybory do Senatu rządzą się innymi prawami. Okręgi senackie są de facto jednomandatowe. Więc tutaj rzeczywiście takie skonsolidowanie sił ma sens. Miało sens w 2019, bo opozycja ma przewagę w Senacie. Po prostu powtarzamy to rozwiązanie, które zadziałało również w tym roku i będziemy startować do Senatu w jednym opozycyjnym bloku. Natomiast z tego, co mi jest wiadomo, nie ma nigdzie stanego ani umówionego już w tej chwili takiego podziału, kto ile miejsc gdzie dostanie. Będą to rozmowy, które będą się toczyły dalej i będą przede wszystkim brały pod uwagę to, gdzie po prostu, jakie osoby, jakie twarze, jakie osobowości są w stanie ten mandat zdobyć. I bardzo często to będą politycy Koalicji Obywatelskiej, w innych miejscach to będą politycy Lewicy, PSL-u, Szymona Hołowni. I to będziemy brać pod uwagę, dyskutując dalszy kształt tych list i tego startu. Więc nie przywiązywałabym się tak bardzo do tych doniesień, które dzisiaj zostały podane, ponieważ te rozmowy będą dalej trwały. Do ogłoszenia wyborów mamy jeszcze kilka miesięcy, to się wydarzy najprawdopodobniej w sierpniu, tam prezydent ogłosi te wybory. Wtedy będziemy pewnie mądrzejsi o tę wiedzę, gdzie kto będzie reprezentował opozycję w starcie senackim. Jeszcze trochę te rozmowy na pewno potrwają. Natomiast to porozumienie o tym, że ten blok będzie zawiązany jest ważne i warto już tutaj poinformować wyborców, że tak, że w wyborach do Senatu będziemy startować.
To Andrzej Jaworski, Sprawa i Sprawiedliwość. Jaka może być odpowiedź Zjednoczonej Prawicy? Pytam też w kontekście takich kandydatów niezależnych, którzy w tych okręgach startują, czy tu będziecie próbowali się dogadywać, ale także pytanie, czy nie jest błędem Zjednoczonej Prawicy, bo w przeszłości jednak były okręgi kilkumandatowe do Senatu i to powodowało, że na przykład wchodziło w okręgu w województwie pomorskim, na przykład było dwóch senatorów z Platformy Obywatelskiej, dwóch z Prawa i Sprawiedliwości, albo był jeszcze przedstawiciel jakiegoś innego ugrupowania. No, w tej chwili te jednomandatowe jednak powodują zupełnie inne wyniki. To pytam nie tylko w województwie pomorskim, także w innych województwach. Czy to nie jest błąd, że nie wróciliście do tych kilkumandatowych okręgów, co być może skazuje was na porażkę w Senacie? Andrzej Jaworski.
Czy ta ordynacja jest obowiązująca i nie ma sensu nad nią dyskutować? Natomiast ja jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica jest przygotowana także do wyborów do Senatu. Wystawimy takich kandydatów, co do których jestem przekonany, że Polacy wybiorą. Jeżeli chodzi o tą listę wspólną obecnej opozycji, to jest pytanie bardziej do wyborców, na przykład PSL-u, czy oni godzą się na to, żeby na jednej liście były osoby, które mają poglądy wyjątkowe, wyjątkowo liberalne, które chcą doprowadzić do tego, aby, co, jak zrozumiem, za chwilę będziemy o tym mówić, w Polsce przestano nie tylko jeść mięso, ale i produkować mięso, żeby ograniczać nasze wolności osobiste, żeby walczyć z religią. To myślę, że niech tutaj wyborcy PSL-u też odpowiedzą na to, co PSL w tej sprawie robi. Ale to mówię, to jest problem bardziej opozycji. My na pewno jesteśmy przygotowani do tych wyborów, także do Senatu. Jestem spokojny o ich wynik.
Paweł Cywiński, PSL, czy te 6-8 góra miejsc dla PSL-u, to, dla Koalicji Polskiej szerzej, to jest wystarczająca liczba? I dlaczego w takim razie udaje się dogadać, zjednoczyć opozycję do Senatu, a do Sejmu się nie udaje?
Panie redaktorze, szanowni państwo, ustalmy jedną kwestię. Pakiet senacki to nie jest koalicja. Tutaj to kłamanie, które przed chwilą wybrzmiało z ust przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości o jakimkolwiek połączeniu, o jakiejś wspólnej liście. Sam pan redaktor wspomniał przed chwileczką, że wybory są okręgi są jednomandatowe, a więc wystawia się jednego kandydata. Pakt senacki, co do zasady, to jest wystawienie jednego kandydata z opozycji, tak aby opozycja demokratyczna w swoim gronie z sobą nie konkurowała. To nie jest koalicja. To jest po prostu przyzwoite nie wchodzenie sobie w drogę. Wytypowanie kandydata, który ma największe sondażowo możliwości wygrania wyborów w danym okręgu. Bo tak naprawdę niezwykle trzeba się postarać, żeby pakt senacki zrównoważyć razem z koalicją. Bo wspólna lista do Sejmu, która była negocjowana przez dość długi okres, skończyło się to fiaskiem, to jest zupełnie odrębny rozdział. Pakiet senacki, tak jak pan redaktor wspomniał, jest wyceniany podobno na 65-70 biorących mandatów senatorskich. Natomiast co do tego podziału, które ugrupowanie i jaką ilość miejsc tak zwanych biorących obsadziłoby, to jest temat zupełnie płynny, dlatego że najważniejszą sprawą, trzonem całego działania jest to, aby ten pakt zafunkcjonował. Natomiast to, czy my będziemy mieli 6 jako Polskie Stronnictwo Ludowe, 8 czy 10 miejsc biorących, Lewica, czy będzie miała 12 czy 15, a Koalicja Obywatelska 40 czy 45, jest to kwestia drugorzędna. Najważniejszym celem, który stawiany jest przed paktem senackim, to jest to, aby uzyskać większość. I zgodnie z przewidywaniami i sondażami pakt senacki jest w stanie uzyskać dużo lepszy wynik niż w 2019 roku. A co trzeba podkreślić, wybory w 2019 roku były doskonałą próbą właśnie dla tego paktu. W ramach paktu prowadziliśmy w sumie 51 senatorów, co dało nam większość w 100-osobowym senacie i możemy naprawiać to, co na poziomie Sejmu zostało zniekształcone.
Tadeusz Cymański, Solidarna Polska.
Ponieważ zostałem imiennie wywołany przez przedstawiciela PSL-u.
Jeszcze, Andrzej Jaworski, bardzo krótko, proszę.
Bardzo krótko, oczywiście. To tylko panu odpowiem. Pakt, tak czy inaczej nazwany, rozumiem, że PSL robi wszystko, aby w Senacie była większość, która może doprowadzić do likwidacji hodowli mięsa w Polsce, do tego, żebyśmy
i
byli...
I o tym za moment.
To jest pakt z diabłem,
Tadeusz Cymański. Tak, będą wszyscy... Na ten temat wszyscy jeszcze państwo się wypowiecie. Tadeusz Cymański, Solidarna Polska, czy 65 mandatów w przyszłym Senacie dla opozycji to jest realne? A może Zjednoczona Prawica się nie koncentruje na Senacie, bo ta kadencja pokazuje, Senat poza pewnymi możliwościami opóźnienia prac legislacyjnych nie ma tutaj znaczenia większego.
No nie wychodzi 65, według naszych badań mamy 58, no to razem wychodzi 123, dobrze liczę, 313. No nie można w taki sposób...
To trzeba by było konstytucję zmienić.
No Andrzej Jaworski zwrócił uwagę na pewną subtelną, ale bardzo ważną rzecz. Otóż tu chodzi o to, że będą kandydaci, na przykład w danym okręgu będzie kandydat Platformy, bardzo liberalny, skrajny, I teraz wyborcy Adriana Zandberga na przykład, którzy są do liberałów daleko, tak samo jak ja, no to mają pewien dylemat, bo u nas mamy ten atut, że nasi kandydaci będą spójni z programem Zjednoczonej Prawicy. To jest jasne i czytelne, proste, prawda? No tutaj, natomiast tu programem całym jest wygrać z PiS-em tak naprawdę, a nie jakieś programy. I to będzie zagwozdka, to będzie problem już wyborców, również wyborców nie tylko PSL-u, ale w odwrotnych układach, bo to jest jednak menażeria bardzo bogata od skrajnych liberałów, teraz się przebierają, bo Tusk jeździ po kraju i się bierze za obrońcę biednych ludzi. Szkoda, że 8 lat tego nie mówił. Natomiast te dylematy są. Natomiast powiem, co bardzo ważne. My robimy swoje. Myślę, że wyciągniemy wnioski, bo takie mam ja zdanie, może trochę oderwane. Ja uważam, że ta przegrana w tym Senacie i ta większość była zupełnie niepotrzebna, trochę na własne życzenie. Zrobiliśmy kilka błędów, ale te błędy zostały przeanalizowane. Wyciągniemy z nich wnioski. I myślę, że wygrać ze słabym to nie sztuka. My się nie tutaj wycofujemy, wręcz przeciwnie. Uważam, że Zjednoczona Prawica wygra i nawet dla Polski to jest lepsze, żeby ta konkurencja była bardzo mocna, ostra, bo wtedy będziemy wybierać jak najlepszych ludzi. Jestem przekonany, że większość senacka będzie dla Zjednoczonej Prawicy. Oni myślą podobnie, no ale to zdecydują wyborcy. Mamy na szczęście...
Zdecydują wyborcy, a teraz temat zapowiedziany, zapowiedziany właściwie w Dzienniku Gazecie Prawnej. Informacja o podpisaniu już kilka lat temu takiej umowy 100 największych metropolii, w tym na razie jest Warszawa, ale pytanie, czy inne miasta, na przykład Gdańsk, Gdynia, może do takiej kooperacji dołączą. Tam znaczące ograniczenia, które mają spowodować zmniejszenie, ograniczenie emisji CO2. No i pewne wytyczne, które na razie nie są obowiązujące, ale pytanie, czy w taką stronę nie będziemy zmierzać, między innymi ograniczenie spożycia mięsa przez statystycznego Polaka z 90 do 19 kg, także nabiału z 200 kg mniej więcej do kilkudziesięciu. Prawo do zakupu jedynie 8 sztuk ubrania w wersji ambitnej, 3 sztuk rocznie i jednego lotu samolotem w dwie strony. Czy to nas rzeczywiście czeka? Czy taki kierunek rozwoju popiera Lewica, Anna Górska, Partia Razem?
Powiem szczerze, że ja jestem zażenowana tą całą dyskusją, którą prawica próbuje rozdmuchać wokół tego raportu. Jest to raport, który powstał, jak słusznie pan wspomniał, 4 lata temu i który przedstawia jakąś taką perspektywę ostatecznej ostateczności. Co mogłoby się stać w perspektywie lat, nie wiem, kilkudziesięciu czy ponad 100, jeżeli nie zaczniemy teraz walczyć ze zmianami klimatu. I jak tego już nikt nie zauważa, że nawet twórcy tego raportu w rekomendacjach napisali, że nie rekomendują tych ostatecznych rozwiązań, które ten raport po prostu oblicza, bo są to jakieś matematyczne dane, które da się po prostu przeliczyć.
Ale wie pani, te kierunki są realizowane, no bo na przykład kwestia ograniczenia aut spalinowych od 2035 roku, ich rejestracji, no to jest jeden z tych kierunków.
Są realizowane, ponieważ zmiany klimatyczne, kwestia też dostępu do surowców, no wymusza pewne ruchy, natomiast nie są to, jak wszyscy widzimy, ruchy tak radykalne, jak przedstawia to ten raport. Natomiast to, że próbuje prawica że tak bardzo rozgrywać, jest niczym innym, jak po prostu zasłoną dymną i takim wbiciem się na taki temat zastępczy, który na pewno chwyci, będzie ciekawy i będzie się niósł po social mediach i jak widać również poważnych mediach.
Czyli pani tego tych kierunków nie popiera?
Żeby zasłonić to, że niestety, ale są deniańcami klimatycznymi, że niestety nie przywiązują należytej wagi do tego, co się realnie dzieje.
Ale wie pani, to jest zastanawiające, że pani mówi, że to jest temat zastępczy, bo ja obserwuję działalność Sylwii Spurek, europoseł Sylwii Spurek, która na przykład na forum Parlamentu Europejskiego konsekwentnie o tym mówi.
No dobrze, ale Sylwia Spurek sobie mówi.
Ale nie jest poważną polityczką.
Nie jest polityczką Lewicy i nie jest polityczką Partii Razem.
No ale była.
My jako Partia Razem mamy swój program. Nie była nigdy polityczką Partii Razem, zapewniam pana.
Nie, ja powiedziałem, że była polityczką Lewicy.
Tak, startowała z Komitetu Wiosny do Parlamentu Europejskiego, to prawda. Natomiast prowadzi swoją własną politykę, która również w szeregach lewicy budzi wątpliwości, ponieważ ona jest trochę oderwana od realiów społecznych i musimy o tym pamiętać. Ale jeżeli chcemy robić poważną politykę klimatyczną, osadzoną w realiach społecznych, to pierwsze, co musimy robić, to transformować polską energetykę. I wiemy doskonale, że Zjednoczona Prawica ma opóźnienia w temacie budowy elektrowni jądrowej, że odwieczne kłótnie na temat wiatraków, które naprawdę już nie ma na co czekać, tylko trzeba...
Została podpisana umowa z Westinghouse w tej chwili w trakcie tej wizyty prezydenta Bidena na budowę pierwszego reaktora jądrowego.
Nie została tylko na przykład ustawa 10H odblokowująca realne możliwości budowy farm wiatrowych na lądzie nie została znowelizowana.
To farmy wiatrowe tak, czy reaktor jądrowy? Bo pani raz było, o jednym, raz o drugim.
Ale, panie redaktorze, proszę być poważnym. Przecież wiemy doskonale, że transformacja energetyczna łączy te wszystkie formy. Energetyka jądrowa i OZE to są rzeczy, które muszą zastąpić węgiel.
Dobrze, szansa dla pozostałych, Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość. Czy ten program...
A jeżeli nie przyspieszymy w tym temacie, to będziemy musieli podejmować pewne radykalne.
Dobrze, to opóźnienia...
Dzisiaj prawica rzuca czy są opóźnienia... na ten temat tylko po to, żeby zasłonić swoją nieudolność.
To odpowiada poseł Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość. Czy są opóźnienia? Jak pan odpowie na te zarzuty? I czy ten program jest tematem zastępczym?
Nieudolna to jest opozycja, ale jeżeli chodzi o fakty, bo myślę, że na faktach to może się skupić, to pani Spurek, Partia Zielonych, mówi cały czas, że weganizacja i odesłanie sektora hodowli do historii to jest to, przed czym musi się skupić właśnie ta część społeczeństwa, którą reprezentuje moja poprzedniczka. Przypomnę, że pani gramatyka z Polski 2050 powiedziała publicznie,
pan
że
poseł.
Rekomendacje... Przepraszam, tak, pan poseł, że rekomendacje C40 są dość słuszne i że będą korzystne dla mieszkańców. Przypomnę, że to Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, chyba jedna z podstawowych twarzy tej koalicji, o której mówi opozycja, mówił, że priorytety to zielona rewolucja, że musimy trzymać się razem i wspierać presję na rządy krajowe i pobudzić opinię publiczną, by było słyszalne to, co jest w tym właśnie C40. Razem z C40, z organizacją, która jak najbardziej ambitna.
Transformacja i zielona rewolucja.
Proszę pani, to Rafał Trzaskowski powiedział, że razem z C40, z organizacją, która jest najbardziej ambitna, jeśli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym, mamy dokładny plan, jak do tego dojść. I ten plan został przedstawiony. I to państwo mówicie o tym, że mamy mieć limit 2500 kalorii dziennie na osobę. Wprowadzacie zakaz produkcji samochodów spalinowych. Nie mówicie o tym, że mają być produkowane samochody zeroemisyjne, tylko chcecie, żeby to były samochody elektryczne. To jest działanie antywolnościowe, antygospodarcze. To państwo głosowaliście także za tego typu rozwiązaniem. Pytanie jest,
to teraz Paweł
co
Cywiński?
Z samochodami na wodór, co z samochodami zeroemisyjnymi, nad którymi naukowcy pracują.
Ciekawa, teraz szansa dla pozostałych. Paweł Cywiński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Pani się powinna wstydzić za to, że ogranicza pani Polakom wolność wyboru. Wy chcecie nas doprowadzić do sytuacji komunistycznej, gdzie to ktoś będzie rządził i za nas decydował.
Paweł
Polacy mają prawo sami decydować o tym, co jedzą i sami mają prawo decydować o tym, ile razy będą latać samolotem.
W tej dyskusji. Paweł Cywiński, Polskie Stronnictwo Ludowe. Czy ten program to jest temat zastępczy, tylko taka wizja futurystyczna, czy to jest realne? Jak w kontekście tego programu może wyglądać współpraca z Polską 2050? Tutaj przywołany został poseł Gramatyka. Paweł Cywiński, PSL.
Szanowni Państwo, no, po raz kolejny pada pytanie, może tym razem uda się odpowiedzieć i czasu wystarczy na temat współpracy z Polską 2050. Z góry przyjmujecie, szanowni państwo, założenie, że będziemy startowali razem. Na razie tworzymy wspólną listę spraw. Jak będzie ta lista stworzona, będą filary, na których będzie można oprzeć tą współpracę, to wtedy będzie to ogłoszone i wtedy będą udzielone...
A ten program jest zagrożeniem dla polskiego rolnictwa, gdyby był realizowany?
Ten program, to jest program, można się zastanowić, skąd wzięty i jak on ma się do rzeczywistości.
Bardzo mnie interesuje, wzięty z tej współpracy miast.
W jaki sposób pomysłodawcy chcieliby wyegzekwować na przykład tą ilość zakupowanych ubrań. Bo chętnie bym porozmawiał z osobą z tego środowiska i zadał pytanie, czy to będą wprowadzone jakieś kartki, czy to będzie w wersji elektronicznej. Natomiast jeśli chodzi o zagrożenie dla rolnictwa, tak, to będzie ogromne zagrożenie dla rolnictwa. W związku z tym nie ma możliwości, aby ten program został praktycznie wdrożony.
I ostatnia minuta, Tadeusz Cymański, Solidarna Polska. Czy to jest temat zastępczy? Tadeusz Cymański, Solidarna Polska.
Ja byłem przerażony i zachwycony tym C40. Przerażony, bo jak widzę, co tam jest opisane, to mnie włos się jeży. Natomiast zachwycony dlatego, że wbrew pozorom i wbrew temu, co mówi część opozycji, zauważmy, to pokazuje, jak na talerzu dwie wizje świata. I nie udawajmy, czy się komuś podoba, czy nie, ten temat będzie w kampanii jednym z wiodących, dlatego, że tu jest oś sporu, wolność. Ja mogę jeść robaki, jak będę chciał, a nie dlatego, że ktoś mi to ustali. I niech tu będą kanwą polskie powiedzenia i przysłowia, mądrość naszych pokoleń.
Myślę, że będzie pan miał szansę, bo polski rząd... Dobrze,
spokojnie.
Tak.
Temat, jak widać, jest jednak niezastępczy, ekscytujący. Szanowni Państwo, musimy niestety kończyć. Anna Górska, Partia Razem. Andrzej Jaworski, Prawo i Sprawiedliwość, Tadeusz Cymański, Solidarna Polska, Paweł Cywiński, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję. Ożywiona dyskusja na koniec. Krzysztof Świątek, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Śniadanie polityków.